sprawą Bożego Słowa Bóg nam to dzisiaj przypomina. O tym też nauczamy, o tym mówimy. Nasz czas z Bogiem, nasza społeczność z Jezusem na co dzień naszego życia w wyciszeniu, w komorze modlitwy, w zagłębianiu się w Boże Słowo. W zeszłym miesiącu rozpocząłem nauczanie o duchowej walce. Dotychczas powiedzieliśmy sobie o istocie samego konfliktu, że jest przeciwnik, że jest opór, że jest wszystko przeciwko nam, abyś nie wzrastał, abyś nie rozwijał się duchowo, bo wtedy, kiedy nie wzrastasz, nie rozwijasz się duchowo, nie jesteś żadnym zagrożeniem dla Królestwa Ciemności. I o to chodzi diabłu, naszemu przeciwnikowi, żebyśmy w takim stanie byli. Wtedy on w ogóle naszą obecnością nie czuje się zagrożony i nie ma potrzeby zastanawiania się, w jaki sposób nas, swój Kościół, nas, Boże dzieci, unieszkodliwić, gdyż poprzez niewłaściwą postawę nic więcej zrobić nie możemy. Za nisko, wysoko, zejdę niżej. Raz, dwa, trzy, mówi się, mówi się. Kiedyś tak było i ktoś liczył do trzech, pamiętacie? Tutaj w naszym zborze. Raz, dwa, trzy, chyba Sylwia to była, liczy tak, nastawiali jej mikrofony, a Tymek Barczak mówi do mamy: mamo, dlaczego ciocia Sylwia tylko do trzech umie liczyć? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Adam, słyszysz mnie tam? Tak jest. Raz, dwa, trzy. Stąd wezwanie Pawła, apostoła, do umacniania się w Bogu, do korzystania z autorytetu i dziedzictwa, jakie mamy w Jezusie. I o tym mówi nam list do Efezjan, 6 rozdział. Raz, dwa, trzy. 6 rozdział. Od 10 wiersza jest mowa o umacnianiu się w Panu, w Jego potężnej mocy, o przywdzianiu całej zbroi Bożej, abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, wziąć zbroję, stawić opór i dokonawszy wszystkiego stać mocno. To jest wezwanie Pawła do Kościoła, do ludzi wierzących. Wezwanie do tego, abyśmy zajęli odpowiednią postawę, podjęli walkę. I 14 werset rozpoczyna się od stwierdzenia: stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Stójcie tedy. Dlatego stójcie. I Bóg zawsze wzywa nas do aktywnej postawy. Wstań, powstań, idź, posyłam cię. I to słowo mówi: stójcie tedy, dlatego stójcie. Mówi: przyjmijcie właściwą postawę. Nie uciekajcie, nie poddawajcie się, nie stójcie w miejscu. Stójcie mocno, bez paniki i strachu, bo dacie radę, bo jesteście po stronie zwycięzców. To jest wydźwięk tego: stójcie tedy. Wezwanie nas, wierzących, do przyjęcia odpowiedniej postawy. I ostatnim razem mówiliśmy o pasie prawdy. Mówiliśmy, że Boże Słowo zachęca nas, abyśmy chodzili w prawdzie, w prawdach Bożego Słowa, abyśmy chodzili w jawności przed Bogiem, byśmy nie ukrywali naszych błędów, niedoskonałości, ale je wyznawali, wynosili na światło, aby Boże światło mogło rozprawić się z wszelkimi ciemnymi stronami naszego życia. To jest prawdomówność, jasność, przejrzystość naszego życia, dlatego że świat żyje w zakłamaniu, nieuczciwości i obłudzie. My jako obywatele Królestwa Światłości przyjmujemy inną postawę. I prawda Boża uwalnia nas od kłamstw diabelskich, od grzechu, od strachu, od przeszłości, od opinii innych ludzi. Chodzimy w prawdzie, chcemy się Jemu podobać. Dzisiaj chciałbym, byśmy poszli o jeden element zbroi Bożej dalej. Ten sam werset 6,14 mówi: przywdziejcie pancerz sprawiedliwości. Przywdziejcie pancerz sprawiedliwości. Pancerz wykonany był ze skórzanych pasów, wzmacnianych takimi płytkami, kawałkami z żelaza i brązu. I on miał na celu zabezpieczyć od szyi do nóg, do tułowia, osłonić i ochronić przed ciosami klatkę piersiową i tułów. Przede wszystkim chodziło o serce i narządy wewnętrzne naszego organizmu. Dlaczego został nazwany pancerzem sprawiedliwości? Sprawiedliwość Boża, czy usprawiedliwienie Boże, dotyczy stanu, w jakim znajdowaliśmy się z powodu grzechu, ukazuje obecny status ludzi wierzących i wyznacza kierunek ich życia. Dotyczy kilku zagadnień, takich jak usprawiedliwienie Boże, jak własna sprawiedliwość oraz trwanie czy chodzenie w sprawiedliwości. I dzisiaj chciałbym się tymi trzema zagadnieniami zająć. Człowiek od zarania dziejów różnymi sposobami próbował dojść do Boga. Dojść do Boga, aby uzyskać Jego przychylność, aby pozyskać Jego łaskę, aby zwrócić Jego uwagę na siebie. W ten sposób powstały wszelkie systemy religijne. Religia ma za zadanie zbudować most, abyśmy mogli dostać się do Boga. Tym mostem często są takie czynności jak zaskarbianie, zapracowywanie na Bożą łaskę, Bożą przychylność, na Boże działanie, Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Dobrą ilustracją tego, co przed chwilą powiedziałem, jest już postawa pierwszych ludzi na bazie Adama i Ewy. Chciałbym i wydarzenia w Ogrodzie Eden zwrócić uwagę właśnie na to, co przed chwilą powiedziałem. Pierwsza Mojżeszowa 3:7-8 jest napisane, gdy człowiek zgrzeszył, gdy Bóg przyszedł do nich, im otworzyły się oczy, poznali, że są nadzy, spletli więc liście figowe, zrobili sobie przepaski, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Oni byli nadzy i to obrazuje nam stan winy przed Bogiem. Kiedy nie zgrzeszyli, wszystko było ok, ale kiedy zgrzeszyli, zobaczyli swoją nagość, odkryli swój błąd i to obraz odkrytej, widocznej grzeszności w życiu człowieka. I człowiek próbuje ją ukryć. Fasada religijna, liturgia, rytuały, zewnętrzne aktywności. Ten werset 8 nam o tym mówi. Ale gdy Pan Bóg przyszedł do nich, Pana Boga to nie zadowoliło. Tam dalej potem jest rozmowa, konsekwencje dla Adama, dla Ewy, dla tego, co będzie się działo dalej w ich życiu. I dochodzimy do 21 wiersza, gdzie czytamy: i uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i ich przyodział. Bóg sam przygotowuje im okrycie, odzienie, którym mają zasłonić swoją nagość. I to odzienie wykonane było ze skór zwierzęcych, a więc logicznym jest, że wcześniej zwierzę zostało zabite, jego krew musiała być przelana i to obrazuje dokonanie Jezusa i tego, co On zrobił. On musiał być zabity i Jego krew musiała być przelana, aby Boże usprawiedliwienie mogło dokonać się w życiu każdego człowieka. I to nam mówi o tym, że usprawiedliwienie jest wyłącznym dziełem Bożym. Człowiek nie jest w stanie usprawiedliwić siebie sam przed Bogiem. Nie jest w stanie zapracować sobie, zaskarbić sobie, zasłużyć sobie na usprawiedliwienie Boże. Od samego początku inicjatywa jest po stronie Bożej. Rzymian 1 rozdział 16-17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Usprawiedliwienie Boże w Ewangelii Chrystusowej jest objawione. A więc tylko i wyłącznie poprzez ofiarę Chrystusa dostępujemy Bożego usprawiedliwienia. I dalej, gdybyśmy czytali list do Rzymian, to jest dłuższy fragment, a więc pozwólcie, że otworzę i przeczytam. Gdzie jesteśmy? W liście do Rzymian, tak? Rzymian, 3 rozdział. Gdybyśmy w ogóle czytali list do Rzymian, to Paweł bardzo mocno właśnie kładzie nacisk i wyjaśnia Kościołowi w Rzymie, w jaki sposób dostąpili zbawienia. Mówi o usprawiedliwieniu, pokazuje przykłady ze Starego Testamentu, wspomina o Abrahamie. I mówiąc, zaraz do tego dojdziemy, wcześniej 3 rozdział, 21 werset. I mówi tak: a teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja, wykluczona przez jaki zakon uczynków, bynajmniej przez zakon wiary? Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Dłuższy fragment, ale bardzo jasno Paweł i precyzyjnie mówi: wszyscy zgrzeszyli, nikt nie jest w stanie zapracować sobie na Bożą łaskę, nikt nie jest w stanie doświadczyć odkupienia w Chrystusie, jak tylko przez przyjęcie Jego ofiary dla okazania sprawiedliwości Bożej, aby Bóg okazał się sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. I pytanie, gdzież więc jest chluba Twoja? I tu jest problem. Bo gdybyśmy sami sobie próbowali zaskarbiać, mogłaby pojawić się w naszym życiu chluba, samozadowolenie, poczucie wyższości nad innymi, poczucie wyjątkowości, że ja jestem szczególny i dlatego Pan Bóg tak mnie błogosławi, a ja zaskarbiłem sobie Jego łaskę. W tym fragmencie ukazana jest doskonałość Bożego usprawiedliwienia. I dalej dochodzimy do przykładu Abrahama, o którym wcześniej wspomniałem, i Paweł mówi, że jemu poczytane całe jego zachowanie w stosunku do obietnicy czekania na syna, na potomka zostało poczytane za sprawiedliwość. I później jest napisane dalej, czwarty rozdział, ale to zostało napisane ze względu na nas, którym ma być to poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze, wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A więc znowu mocno podkreśla Paweł usprawiedliwienie, które jest Bożym dziełem od początku do końca, i efekt tego, rezultat, bo to jest kontynuacja listu. Wiecie, że wcześniej nie było rozdziałów i nie było wersetów. To był list pisany. My później dla ułatwienia, abyśmy szybciej potrafili znaleźć referencje, odnośniki i czytać to mogli łatwiej, wprowadzone zostały właśnie podział na akapity, paragrafy, rozdziały i wiersze. I to jest kontynuacja. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc wszystko leży po stronie Bożej. To Boża inicjatywa w przywróceniu pokoju i dokonuje się tylko przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli byłoby możliwe z własnej inicjatywy, to co wcześniej powiedziałem o tej naszej chlubie, to apostoł Paweł byłby kandydatem numer jeden, aby chlubić się ze swoich osiągnięć i dostąpić zbawienia dlatego, z tego powodu, dlaczego takim, a nie innym człowiekiem był. On byłby na liście wyborczej do nieba numer jeden. Teraz są listy wyborcze, zaczyna się kampania do Parlamentu Europejskiego. Paweł, gdybyśmy chcieli napisać listę wyborczą, jak dostać się do nieba i kto byłby najlepszym kandydatem, on miałby numer jeden, byłby kandydatem numer jeden na liście wyborczej do nieba. Popatrzmy na jego referencję, jak jest scharakteryzowany. Filipian, trzeci rozdział, on mówi o sobie w taki sposób. Wiecie, co mówi już? Pamiętacie to? Nie wiem, czy to mamy. Tutaj mamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, mówi Paweł. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, może chlubić się swoimi osiągnięciami, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Idealny. On robił wszystko zgodnie z tym, co zakon mówił. On byłby numer jeden. kandydat numer jeden na liście wyborczej do nieba, ale gdy zrozumiał, że zaskarbić sobie na zbawienie nie może i zapracować na nie nie może i zasłużyć na nie nie może, to dalej mówi tak, ale wszystko to mi było, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa. I 9 werset. I chcę znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. O tamtej już powiedział, byłby super, ale nie może, bo chcę być w Chrystusie i oprzeć się na sprawiedliwości, która wywodzi się z Boga na podstawie wiary. Bo tylko ona daje nam zbawienie. Tylko ona zapewnia nam Bożą przychylność i Bożą łaskę. I usprawiedliwienie Boże polega na przykryciu naszej winy sprawiedliwością Chrystusa. Dobrą ilustracją tego jest ojciec i syn marnotrawny młodszy, jak ja to mówię. Starszy też zmarnotrawił wiele i o tym też często usługiwałem, ale młodszy syn marnotrawny z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Zobaczmy. On zdecydował się spokutować, wrócić do ojca. Jest napisane, ojciec codziennie wychodził i patrzył, czy jego syn nie wraca. A gdy zobaczył, że ktoś idzie, jest napisane, ujrzał go, pobiegł, pocałował, przytulił. Boża inicjatywa. To Bóg wszystko robi. To Bóg pierwszy wyczekuje na to, żeby człowiek do niego przyszedł. On czeka. On czeka. On czeka. Co dalej powiedział? Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Ta stara szata, śmierdząca, brudna, może wytarta, nic przed ojcem nie znaczyła. Mówi, rozbierzcie go z tego i dajcie mu najlepszą szatę. Jest to obraz przykrycia naszej winy sprawiedliwością szaty Chrystusa. Boże Słowo mówi nam, abyśmy przyoblekli się w Chrystusa, w szatę sprawiedliwości. Syn mógł zrobić dwie rzeczy. Przyjąć albo odrzucić. I nic więcej. I tak samo my w zbawieniu możemy zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć Boże zbawienie i usprawiedliwienie, które mamy w Jezusie, albo je odrzucić. Sami nic nie wskuramy, nie zaskarbimy, nie zarobimy, nie zasłużymy sobie na Bożą przychylność, na Boże zbawienie. 1 Koryntian 1:30 mówi, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie, który stał się dla was mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. To Jezus stał się naszą sprawiedliwością. 2 Koryntian 5:21 mówi, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Sami nic nie wskuramy. Inna ilustracja Bożego Słowa. W pewnym momencie dwóch ludzi idzie do świątyni, aby się pomodlić. Faryzeusz i celnik. Łukasza 18 rozdział. Pierwszy wchodzi dumny z siebie i mówi, jestem taki dobry, jestem taki idealny, jestem taki doskonały. Panie Boże, widzisz, jakiego mnie stworzyłeś. Jestem super. Drugi, świadomy swojej grzeszności, wchodzi do świątyni i mówi, Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu. Pan Jezus zadaje pytanie i mówi, który z nich odszedł do domu usprawiedliwiony? Ten, który myślał, że jest taki dobry, czy ten, który był świadomy swojej grzeszności? Jezus mówi, ten drugi odszedł usprawiedliwiony, bo kto się wywyższa, będzie poniżany, a kto się poniża, będzie przez Boga wywyższony. Morał taki i tę historię moglibyśmy zatytułować tak. Historia o dobrym człowieku, który poszedł do piekła oraz o złym, który dostał się do nieba. I to nas doprowadza do pytania, co w związku z tym, jaka jest moja rola, co teraz powinienem robić? Tak jak nawróciłeś się, tak jak przyjąłeś Boże usprawiedliwienie za pierwszym razem, Tak Bóg chce, abyś przyjmował taką samą postawę. Abyś rewidował swoje życie, abyś analizował swoje postępowanie, badał stan swojego serca, bronił to serce, bo Kolosan 2,6 mówi: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Więc tak jak przyjąłeś Go, wiedząc, że własną sprawiedliwością nie jesteś w stanie zaskarbić sobie na zbawienie, że potrzebujesz Jezusa i Jezus stał się odpowiedzią dla twojego życia, tak dalej masz chodzić w usprawiedliwieniu, chodzić w Bożej sprawiedliwości. Co teraz powinniśmy robić? Boże Słowo mówi nam w liście do Rzymian w 13 rozdziale: noc przeminęła, dzień się przybliżył, odrzućmy tedy uczynki ciemności, obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, w pijaństwach, w rozpustach, rozwiązłości, w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Paweł mówi bardzo jasno, bardzo konkretnie i bardzo przejrzyście. Prowadź dobre, wzorowe, przykładne życie. Dąż do prawości, dąż do sprawiedliwości, dąż do czystości moralnej. Ubierz zbroję światłości. Dlaczego? Bo jesteś obywatelem Królestwa Światłości. Reprezentujesz Króla Światłości. Dlatego świeć, lśnij blaskiem Jezusa. Upodabniaj się do Niego. Bierz z Niego przykład. On jest naszym wzorem. My mamy odbijać blask Jezusa, który ma być widoczny w nas. Ludzie mają patrzeć na mnie w mojej zbroi i mają widzieć Jezusa. W podobny sposób w liście do Efezjan Paweł się wypowiada. Mówi: byliście bowiem niegdyś ciemnością, teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dlatego dochodźcie do tego, co podoba się Bogu, co jest miłe Bogu. We wszystkim chciej podobać się Jezusowi. Takim życiem zamykamy usta wrogowi. On chce nas oskarżać, on wrzucać chce nas w potępienie, on chce, aby o nas źle mówiono. I mogą o nas źle mówić ludzie, ale tylko wtedy, gdy cierpimy dla Królestwa Chrystusa. I o tym Piotr w swoich listach mówi, dwa razy używa takiego stwierdzenia. Mówi: postępujcie godnie w Panu, aby ci, którzy was prześladują, źle o was mówią, obmawiają was, oskarżają, abyście poprzez swoje właściwe zachowanie, bycie światłością, bycie przykładem, bycie wzorem Jezusa, abyście im zamknęli usta. Niczym innym nie zamkniemy ust innym ludziom, a ci ludzie często są inspirowani przez przeciwnika, bo bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale ktoś, kto inspiruje ludzi do tego. Kiedy ludzie mogą nas krytykować, mówić o nas źle, kiedy przyglądną się naszemu życiu, powinni być zawstydzeni. Tak mówi Piotr. To jest jedyna nasza broń, którą używamy, i tą bronią, a więc postępowaniem, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, zbroję światłości, zamykamy usta wrogowi, który nie może nas oskarżyć, który nie może nas potępić, bo nasze życie jest godne Pana. Bo nie ma nic, nie ma inaczej, nie ma żadnego haka na nas. Nie może powiedzieć: a szkoda, że Karoliny nie ma. Bo wiecie już, ja już wam mówiłem, nie? Że z żoną już nie mogę tak postępować. Ale powiem, albo nie. Nikt z nas nie może powiedzieć: jest tam coś w moim życiu, ale nikt o tym nie wie. Diabeł od razu to wykorzysta. Od razu. I to jest przeciwko tobie. Więcej, on będzie oskarżał ciebie, rzucał złe światło na ciebie i będzie miał w tym rację. Niestety będzie miał rację, kiedy nasze życie będzie potwierdzało to, z czym on przychodzi i jakie oskarżenie rzuca do naszego życia. Dlatego staraj się, zabiegaj, dbaj o czystość swojego serca. Chodź w Bożym usprawiedliwieniu. Pancerz sprawiedliwości zakrywa nasze serce. Tylko dbajmy o stan naszych serc. Salomon powiedział: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. A więc po to daje nam Bóg element duchowej zbroi, jakim jest pancerz, abyśmy chronili nasze serce, abyśmy nie dopuścili rzeczy, które diabeł może wykorzystać, oskarżając nas i rzucając w potępienie. A gdy nam nie wychodzi, gdy staramy się, a upadamy, jak radzić sobie z oskarżeniami i potępieniem diabelskim? Niech odpowiedzią dla nas będzie list Pawła dalej, do Rzymian, 8 rozdział, 31 werset. Cóż wtedy powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? To jest po pierwsze. Jeżeli przychodzi diabeł z oskarżeniami i potępieniem do twojego życia i mówi ci o rzeczach, które być może są prawdą, ale ty z nich spokutowałeś, jesteś czysty przed Bogiem, a on próbuje cię nimi zaszczuć. To, co mówiliśmy już wcześniej, mamy ubrać całą zbroję, aby ostać się przed, u nas jest przetłumaczone, zasadzkami diabelskimi, dosłownie w języku greckim jest użyte, przed matactwami oszczercy mamy się ostać. Kiedy diabeł przychodzi do twojego życia i zaczyna mataczyć, rzucać oszczerstwa, oskarżać cię i potępiać, to wiedz po pierwsze, jeśli Bóg jest z tobą, to kto może być przeciwko tobie? Jesteś po stronie zwycięzcy. Jezus jest po twojej stronie. Bóg jest po twojej stronie. On dał ci pełne usprawiedliwienie i chce, abyś z usprawiedliwienia Bożego w pełni korzystał zawsze. Zawsze. W każdej sytuacji swojego życia. A więc po pierwsze, za nami stoi sam Bóg. Dlatego wzmacniaj się w Nim. Szukaj Jego. Koncentruj się na Nim. To po pierwsze. Po drugie, 33 werset. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Przeciwko próbom oskarżeń Paweł przeciwstawia Boże usprawiedliwienie. I co jest mocniejsze? Odpowiedz sobie na pytanie. Czy mocniejsze jest usprawiedliwienie Boże i to, co mówi Boże Słowo na temat usprawiedliwienia Bożego? Czy matactwo, zasadzka i kłamstwo diabelskie? Boże usprawiedliwienie jest pewniejsze, mocniejsze. Po trzecie, któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Przeciwko próbom potępienia diabelskiego Paweł przeciwstawia wstawiennictwo Jezusa. I znowu, odpowiedz sobie na pytanie, kto przed Bożym tronem będzie wysłuchany? Oskarżyciel, ten, który potępia, czy Jezus, który siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami i oręduje za nami i jest po naszej stronie? Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Jak to nasz obecny prezydent mówi, oczywista oczywistość. Jesteśmy po stronie zwycięzców, Bóg jest po naszej stronie, usprawiedliwienie Boże dokonało wszystkiego, co jest niezbędne, abyśmy mogli przed Bogiem stawać. I wszelkie oskarżenia oskarżyciela, oszczercy, diabła są konfrontowane ze wstawiennictwem, orędownictwem i adwokactwem Jezusa Chrystusa. Co jest pewniejsze? Co jest mocniejsze? Kto jest silniejszy i kto przed Bogiem Ojcem zostanie wysłuchany? Oczywista oczywistość. Jezus. Dlatego też Bóg chce, abyśmy umacniali się w Nim, umacniali się w Panu, abyśmy chodzili w prawdzie, regulowali na bieżąco nasze życie i mieli ubrany pancerz sprawiedliwości. Ciągle, ale to ciągle żyli w usprawiedliwieniu. Ciągle, ale to ciągle wskutek wszelkich ataków nieprzyjaciela, który chce oskarżyć nas, potępić, zniszczyć, złamać, zaszczuć, mataczyć, my podnosimy prawdy Bożego Słowa. A Boże Słowo nam mówi, że Bóg usprawiedliwia, Jezus się za nami wstawia i mamy Boga po naszej stronie. Nie dajmy się kłamstwom, oszczerstwom, oskarżeniom i potępieniu diabelskiemu. bo na tym on bazuje, sprawiając wrażenie, że jesteśmy równouprawnionymi i równorzędnymi partnerami w tej walce. Ale tak nie jest, bo my jesteśmy po stronie zwycięzców. My jesteśmy zwycięzcami. My jesteśmy zwycięzcami. Diabeł został już pokonany. To, co teraz robi, to wierzga i chce, aby używając naszej starej natury, aby odzwierciedlenie do Chrystusa w pełni nie manifestowało się w nas. Ale Jezus mówi do nas słowami Pawła: stój mocno, wzmacniaj się w Panu, trwaj w Nim, przywdziej całą zbroję, abyś był zdolny rozsądzić wszelkie matactwo diabelskie, oszczerstwo diabelskie, chodź w prawdzie, w wolności od wszelkiego, co cię wiąże, i pamiętaj o swoim sercu, pilnuj go, miej pancerz sprawiedliwości. Jezus jest tym, który cię usprawiedliwił. W Jezusie masz pełne usprawiedliwienie od przeszłości, teraźniejszości, aż do tego, kiedy staniemy przed Jezusem twarzą w twarz. On zapewnił nam wszystko. Dlatego dzisiaj pamiętajmy o pancerzu sprawiedliwości, o pancerzu Bożego usprawiedliwienia. Nic z siebie przed Bogiem wskórać nie możemy, nic. Nie mamy szans. Tylko Jezus i tylko przez łaskę. I tylko korzystanie z Bożej łaski i dążenie do tego, by podobać się Jemu, toruje nam drogę do zwycięstwa. Powstańmy do modlitwy.